Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Rząd przyjął założenia polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapoznał Radę Ministrów z dokonaniami polskiej dyplomacji w minionym roku i przedstawił założenia na 2017.
Według MSZ wśród priorytetów są m.in. bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii Europejskiej, integracja regionu i polityka wschodnia.
Poseł Arkadiusz Mularczyk z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zaznacza, że jedną z najważniejszych kwestii w tym roku będzie doprowadzenie do stałej obecności wojskowej NATO na wschodniej flance i poprawy statusu bezpieczeństwa.
Wobec tego, co dzieje się w Europie i na świecie, kluczową kwestią jest kwestia zapewnienia naszemu krajowi oraz Europie bezpieczeństwa, bo to jest niewątpliwie sprawa kluczowa z punktu widzenia interesów naszego kraju oraz interesów naszych obywateli. Niewątpliwie najważniejszą rzeczą jest doprowadzenie do, i to się stanie w tym roku w zasadzie, do stałej obecności wojskowej NATO oraz wojsk amerykańskich na flance wschodniej, czyli w Polsce, na Litwie, Łotwie, Estonii, w Bułgarii, Rumunii. To jest niezwykle ważne i to jest sprawa fundamentalna naszego bezpieczeństwa, bo to przesuwa to faktyczne bezpieczeństwo do naszego kraju i na całą flankę wschodnią.
Dokument zaprezentowany przez szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego szczegółowo ujmuje działania polskiej dyplomacji na najbliższe 12 miesięcy. Założenia mają charakter niejawny.
Na podstawie tego tekstu minister spraw zagranicznych przedstawi Sejmowi w najbliższych tygodniach informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na bieżący rok.
Taśmy z monitoringu sali kolumnowej będą upublicznione m.in. na żądanie prokuratury, zapowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
Szef klubu PiS pytany był przez dziennikarzy w Sejmie o możliwość udostępnienia nagrań wideo w sali kolumnowej z 16 grudnia. Wtedy odbywały się tam głosowania, m.in. nad budżetem na 2017 rok.
Ryszard Terlecki podkreślił, że obecnie toczy się pewien spór o taśmy. Zaznaczył, że ochrona Sejmu nie popiera ich udostępniania. Jednak na żądanie prokuratury zostaną one upublicznione.
One nigdy dotąd w historii Sejmu czy Parlamentu nie były udostępniane z tego powodu, że nagrania z tych taśm mogą być wskazówką dla kogoś, kto zamierza zrobić coś niewłaściwego w Sejmie. Na przykład dokonać jakiegoś zamachu. Więc mamy tutaj pewien spór, prawda? Ochrona Sejmu uważa, że te taśmy nie powinny być udostępniane. One oczywiście zostaną udostępnione na żądanie na przykład prokuratury. Natomiast nie powinny być udostępniane do wglądu publicznego. Ale są również opinie takie, że w tej szczególnej, nadzwyczajnej sytuacji być może wskazane będzie udostępnienie tych taśm.
Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji. Powodem protestu było wykluczenie z obrad posła PO Michała Szczerby i projektowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w sali kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 rok. Opozycja uważa, że głosowania w sali kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum.
Ryszard Petru powinien przeprosić Polaków i odejść, ocenił na antenie Radia Maryja redaktor Michał Karnowski.
Publicysta tygodnika W sieci odniósł się do pojawiających się w mediach informacji, że Ryszard Petru nie bierze udziału w sejmowym proteście i wybrał się do Portugalii.
W internecie pojawiło się zdjęcie lidera Nowoczesnej na pokładzie samolotu, na którym widać go wraz z wiceszefową Nowoczesnej poseł Joanną Schmidt.
Redaktor Michał Karnowski wskazał, że ten wylot przeczy idei protestu prowadzonego w Sejmie.
Próbował Polakom wmówić, że stan jest wyjątkowy, niemal gorszy niż stan wojenny, że demokracja się wali, pożar w Polsce, świat musi reagować. Były namowy, żeby na Polskę sprowadzić sankcje. To wszystko organizował pan Ryszard Petru. On wypowiadał potwornie ważne słowa i nagle się okazuje, że on tylko udaje, tylko gra, że to jest cyniczna jakaś operacja nabrania Polaków. No bo wiemy to z rodziny, z naszej pracy zawodowej. Jeśli sytuacja jest poważna i tak ją sami definiujemy, to zazwyczaj wszystkie pozostałe przyjemności czy inne przyjemności życiowe, wakacje odkładamy na bok. On nie był w stanie tego zrobić, więc gdzieś tutaj kłamał. I to kłamstwo wydaje mi się być oczywiste i kompromitujące tego polityka.
Sam Ryszard Petru odniósł się do sprawy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.
Oświadczył, że jego wyjazd zagraniczny był wyjazdem prywatnym, sfinansowanym z prywatnych pieniędzy. Podkreślał też, że protest posłów Nowoczesnej w sali obrad Sejmu jest rotacyjny.
MON ujednolici system dowodzenia w Wojsku Polskim. Projekt w tej sprawie trafił do uzgodnień resortowych.
Zgodnie z nim model oparty na równoległym istnieniu dowództwa generalnego, dowództwa operacyjnego i sztabu generalnego przestanie obowiązywać jesienią.
Tym samym resort obrony przywróci dawny system dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej. Najważniejszą rolę ma w nim odgrywać szef sztabu generalnego. O sprawie informuje prasa.
Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że zmiana przywróci normalność w dowodzeniu polską armią.
Reforma wprowadzona przez Platformę Obywatelską prowadziła sytuację kuriozalną. Chyba nie ma drugiej takiej armii na świecie, gdzie przełożonym żołnierza na czas pokoju, kryzysu i wojny są różni dowódcy. To było naprawdę mistrzostwo świata, żeby stworzyć taki system, który absolutnie był dysfunkcjonalny. Chwała Bogu, że w tym czasie nic nam się nie zdarzyło. System tamten był absolutnie niezrozumiały. Kompetencje się nakładały, tam był ciągle konflikt pomiędzy dowódcami. Będę miał wielką satysfakcję, że będę brał udział w przywróceniu normalności w dowodzeniu siłami zbrojnymi.
O potrzebie zmian w systemie dowodzenia armią minister obrony Antoni Macierewicz mówił jeszcze przed objęciem teki szefa resortu.
Media spekulują, że stanowisko szefa sztabu generalnego w nowym modelu obejmie generał Marek Tomaszycki, do niedawna dowódca operacyjny sił zbrojnych.
Użytkownicy telefonów komórkowych coraz częściej otrzymują wiadomości nakłaniające do ujawnienia światopoglądu i przekonań religijnych.
Anonimowe ankiety, jak informuje nasz dziennik, otrzymują dorośli, ale także dzieci. Kontrowersje budzi fakt, że nie wiadomo, kto i w jakim celu będzie z tych informacji korzystał.
W ostatnim czasie pojawiły się pytania o opinie na tematy polityczne, czarny protest, manifestacje proaborcyjne czy kryzys sejmowy, a także Trybunał Konstytucyjny.
Takie dane zbierane od osób małoletnich, których telefon jest zarejestrowany na rodzica, zakłamują wynik badania. To swoista manipulacja, podkreślił socjolog dr Bogdan Więckiewicz.
Trudno powiedzieć, kto jest autorem właśnie tych pytań i czemu one mają służyć. No tym bardziej, że większość właśnie akurat informacji trafia do tych najmłodszych, którzy, tak jak wspomniałem, w sposób nieświadomy udzielają informacji czy też odpowiedzi na zadane pytanie. Te pytania nie tylko, że są niezrozumiałe, ale mogą także dezinformować i deformować pewien światopogląd, pewien sposób myślenia. No bo dzieci na wiele kwestii nie są w stanie, ich percepcja nie jest na tyle pełna, żeby mogły w sposób świadomy właśnie wiedzieć, czego dotyczą te informacje, a przede wszystkim odpowiedzi na dane pytanie.
Czytelnicy naszego dziennika są zbulwersowani niektórymi kwestiami poruszanymi w anonimowych SMS-ach. Jednym z bardziej kontrowersyjnych pytań dotyczących sfery religijnej i światopoglądowej było, czy aktywność homoseksualna jest do pogodzenia z wiarą Kościoła katolickiego.
Operatorzy sieci tłumaczą się na przykład, że karta lub numer widocznie była już wcześniej obciążona.
Nie zgadzamy się na żadne przejawy agresji ze strony imigrantów. Sprzeciw miejscowej ludności wobec takiej sytuacji jest naturalny. W ten sposób Młodzież Wszechpolska odnosi się do ostatnich zajść w Ełku.
Podczas nocy sylwestrowej zamordowano tam 21-letniego Polaka.
Zarzuty zabójstwa 21-latka prokuratura rejonowa w Ełku postawiła Algierczykowi, właścicielowi baru, gdzie doszło do wydarzeń, oraz pracującemu tam obywatelowi Tunezji. Reakcja części mieszkańców na wydarzenia była natychmiastowa. Już następnego dnia przed barem doszło do gwałtownych protestów. W niedzielę doszło do próby podpalenia mieszkania, które wynajmował Algierczyk. Sprawę wyjaśnia obecnie policja. Według rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej Mateusza Pławskiego to obcokrajowcy doprowadzili do tej tragicznej sytuacji. Zapowiada on także kontrę do planowanej na piątek przez środowiska lewicowe manifestacji solidarności z Algierczykiem.
W najbliższym czasie nasze struktury w Ełku, które oczywiście prężnie działają, będą podejmowały odpowiednie działania, będą przez nas organizowane pikiety i inne różnego rodzaju manifestacje oraz będziemy blokowali i będziemy organizowali kontry do wszelkich manifestacji, no nie ukrywajmy, osób związanych ze środowiskiem liberalno-lewicowym. Uważamy, że wobec tych zdarzeń, które mają miejsce w Europie, wobec tego zdarzenia, które miało miejsce w noc sylwestrową w Polsce, no osoby, które takie marsze poparcia dla mniejszości muzułmańskiej organizują, po prostu działają na szkodę narodu polskiego.
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zabójstwa i zamieszek skierowanych przeciwko cudzoziemcom w Ełku. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.